Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i tradycyjnie zaczynam od prośby o sygnał na czacie, czy widać, czy słychać. Zwłaszcza, że ostatnio się okazało, że nie słychać. To, żeby mieć pewność, że jesteśmy w kontakcie, napiszcie proszę na czacie, który czytam i możemy zaczynać wtedy. Czy widać, czy słychać? Widać i słychać. Dziękuję za potwierdzenie. Dobry wieczór ponownie. Dobrze się z Państwem znowu spotkać na naszym coczwartkowym live, spotkaniu na żywo. Dzisiaj trzy tematy. Drobna korekta tutaj. Trzy, cztery tematy. Drobna korekta tutaj w stosunku do tego, co zapowiadałem na Twitterze i Facebooku, to znaczy tak, po pierwsze zamieszki w Warszawie i ich tło geopolityczne związane z protestami rolników, po drugie starcia na Morzu Południowochińskim, po trzecie starcia na Morzu Czerwonym. A drugi temat też będzie asumptem do tego, żeby troszkę więcej powiedzieć o relacjach chińsko-amerykańskich oraz o obradach właśnie trwających, tak zwanych dwóch sesjach chińskiej legislatywy i chińskiego głównego ciała doradczego, bo priorytety strategiczne Chin na ten rok, najbliższy rok są tam określane. Zanim o tym wszystkim, przypominam, Szanowni Państwo, że Nowa Konfederacja działa dzięki wsparciu darczyńców. Zwłaszcza stałe zlecenia przelewu są podstawą naszej niezależności, naszej rzetelności, naszego nieulegania wyścigowi na klikalność, ale też niekłaniania się żadnej partii, żadnej grupie kapitałowej. Jeżeli uważacie, że ten materiał czy inne materiały Nowej Konfederacji są wartościowe, wesprzyjcie jej działalność darowizną, najlepiej stałym zleceniem przelewu. Można wspierać także poprzez zakup książek. Moja ostatnia to Nowy Porządek Globalny, ale znajdziecie ich prawie 30 już, jeżeli chodzi o wydane przez nas w naszej księgarni i wiele, wiele więcej, jeśli chodzi o zewnętrzne wydawnictwa. Oczywiście najlepsze wsparcie to nie zakup jednego egzemplarza, tylko dla siebie, dla znajomych, dla rodziny, do czego, jeżeli ktoś tylko może, gorąco zachęcam. Przechodząc do meritum dzisiejszego spotkania. Protesty rolników wielotysięczne trwają w Warszawie, także w innych miastach i nieco wymknęły się, jak się wydaje, spod kontroli, a może właśnie nie wymknęły się spod kontroli, bo doszło do zamieszek, do przepychanek i starć z policją. Krzysztof Bosak, lider partii Konfederacja, która to partia, jak wiemy, ściągnęła nazwę doskonałą z Nowej Konfederacji, oskarżył Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i ministra Kierwińskiego o to, że sprowokowało te zamieszki po to, żeby przedstawić protestujących jako rozrabiaków i że jako dobry Europejczyk Tusk chce. Nie może się ugiąć przed Brukselą, w związku z czym chce wygrać z rolnikami pod rękę z Brukselą. Nie podejmuje się rozstrzygnięcia, kto sprowokował te zamieszki. Na dużych zgromadzeniach może dojść do różnych incydentów. Mogą być błędy policji, mogą być błędy protestujących, mogą być prowokatorzy, którzy w tłumie dobrych ludzi się znajdą. Na wielkich wydarzeniach nie sposób każdej osoby kontrolować i nie sposób nad wszystkim dokładnie zapanować, więc przyczyn tego może być wiele. Mam nadzieję, że Bosak nie ma racji, bo gdyby miał, to by był bardzo zły scenariusz, ale odnotowuję, że takie oskarżenie padło i że taka interpretacja również jest gdzieś tam możliwa. Trzeba politologów uczy się, żeby rozważać różne hipotezy, więc taką też podsuwam. Bardzo źle byłoby, gdyby Bozak miał rację, oczywiście, bo to by znaczyło, że zamiast wyciągnąć mądrość z tych protestów rolników, a uważam, że jest co wyciągać dla Polski i dla Europy, to idziemy tutaj w scenariusz przeciwny. Ale też nie widzę jak dotąd bardzo wielu przesłanek, żeby ta teza była rzeczywiście przekonująca, ta teza Krzysztofa Bosaka. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie z czasem. Czas pozwoli to zweryfikować. Natomiast jak dotąd rząd zapowiada, że będzie starał się o rewizję nowego Zielonego Ładu unijnego w związku ze swoimi rozmowami z rolnikami, negocjacjami i z całym procesem, który ma miejsce, prawda, tych protestów i tych postulatów rolniczych. Zjawisko jest rzecz jasna szersze i rolnicy protestują w wielu krajach i od dłuższego czasu już trwają zresztą ustępstwa pewne Komisji Europejskiej wobec protestujących. Oni twierdzą rzecz jasna, że niewystarczające i moim zdaniem mają rację. Natomiast no, coś się dzieje, ewidentnie coś się dzieje i widać, że jest pole do negocjacji, jest pole do poważnej debaty na ten temat i że protesty nie tylko nie przeszły niezauważone, ale mają istotny wpływ polityczny, mają duże znaczenie polityczne i jest pole do dalszych ustępstw i dalszych rozmów ze strony, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład, jak również o praktykę importu taniej żywności z Ukrainy i z innych kierunków, które, jak wiemy, ma miejsce. Przeciwko też tej hipotezie, która opiera się na tezie Krzysztofa Bosaka, świadczy to, że rząd, no wyraźnie w swojej retoryce, słuchałem premiera Tuska w polskim radiu na ten temat, oddziela tych, którzy odpowiedzialni są za zamieszki, jak twierdzi, że są odpowiedzialni protestujący. Oczywiście to jakby no, jasne jest, że jeżeli rząd sprowokował, to sam się do tego nie przyzna, ale oddzielił premier Tusk ogół protestujących od tych, którzy uczestniczyli w burtach. To też jest dobry sygnał, bo tu widać, że wbrew tej hipotezie nie ma przenoszenia tych rozrabiających czy tych ekscesów, prawda, na całość protestów. To jest ważne, wydaje mi się, i to o tym warto pamiętać. Natomiast co do kwestii generalnych i tła geopolitycznego tego wszystkiego, no to mamy sytuację taką, o jakiej już wiele razy mówiliśmy tutaj na naszych spotkaniach, ale podstawowe rzeczy powtórzę i nieco zaktualizuję do obecnej sytuacji, pozwolicie Państwo. To znaczy tak, mamy politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która została zawłaszczona przez jakichś odrealnionych fanatyków, w mojej ocenie. W przeszłości, jak się wydaje, z działających, przynajmniej w przeszłości, teraz to nie wiem, działających w brudnym sojuszu interesów z wielkim biznesem europejskim, zainteresowanym przenoszeniem brudnej produkcji do krajów zewnętrznych, gdzie regulacji środowiskowych nie ma albo są o wiele mniej dotkliwe, oraz koszty pracy są niższe. Doprowadziło to do sytuacji, w której to lobby specyficzne się, wydaje się, w dużej mierze zautonomizowało i dzisiaj już eksport produkcji ma miejsce nawet do Stanów Zjednoczonych, które jako żywo krajem trzeciego świata dawnego nie są. Co zdaje się wskazywać, że być może już ten proceder brudnego sojuszu interesów się zakończył, natomiast wyewoluował w dość potężne lobby karmione różnymi siłami, grantami, wpływami, bardzo silne medialnie, opiniotwórczo i tak dalej, które po prostu dalej już toczy ten proces. W każdym razie Unia Europejska stawia sobie nierealne cele klimatyczne, które są prymusowstwem w skali globalnej, to znaczy dalece wyprzedzają jakiekolwiek inne cele klimatyczne, w tym cele klimatyczne redukcji emisji największego truciciela, jakim są Chiny. Tutaj nadmieńmy, że niektórzy przywołują, że Chiny tylko 10 lat później niż Unia Europejska deklarują neutralność klimatyczną, a więc w roku 2060. Tylko że jest tu jeden bardzo istotny niuans. Otóż Chiny planują zacząć w ogóle zmniejszać emisję w roku 2030, a więc dopiero w przyszłości. Oczywiście nasuwa to pytanie, czy to tylko plan, czy to tylko deklaracja, czy rzeczywiście to się stanie? To zobaczymy sobie w roku 2030. Natomiast na dziś mamy chiński plan rozpoczęcia zmniejszania emisji w roku 2030 i osiągnięcia w ciągu zaledwie 20 lat neutralności klimatycznej oraz mamy europejską rzeczywistość zmniejszania redukcji już od dekad i przyspieszania procesu eskalacji tego procesu. I z tego wynikają poszczególne regulacje uderzające w rolników, ale też w inne grupy społeczne i z czasem coraz bardziej dotkliwe. Regulacje, które powodują, że Europa traci już konkurencyjność tu i teraz, mając najwyższe ceny energii na świecie i jest na drodze, żeby utracić ją dalej. Krótko mówiąc, jednocześnie nie ma mowy o żadnym ratowaniu planety, ponieważ Unia emituje 7% globalnych emisji, więc nawet pełna redukcja do zera nie uratuje tutaj planety, zakładając, że jest bezpośredni związek między emisjami CO2 a ratowaniem planety. Więc kompletny absurd, samobójstwo Europy i okazja, żeby wyciągnąć mądrość z tych protestów rolników, nie tylko dotyczącą bieżących postulatów rolników, ale też podstaw tego, z czego to wszystko się bierze. Bo za chwilę będą inne grupy społeczne, a przede wszystkim na horyzoncie jest przyspieszenie procesu bardzo negatywnego spadania Europy, powrotu Europy na światowe peryferia, gdzie będzie, ja to mówię, Wielkim Egiptem, będzie krajem z miłymi ludźmi, którym fajnie będzie na pewno odwiedzać turystycznie, ale który konkurencyjności posiadał nie będzie, który będzie coraz bardziej marginalizowany, a któremu ze względu na skalę i rozmaite korzyści, jak sądzę, także w przyszłości nowi globalni czempioni, tacy jak Chiny i Indie, narzucą tym razem oni nierównoprawne traktaty i skolonizują go w jakiś sposób, bo dzisiaj mamy świat zglobalizowany i spokojne bycie peryferią po prostu bez zewnętrznych ingerencji to raczej już przeszłość. Bardzo zły trend, który należy zatrzymać, należy potrząsnąć Europą i rolnicy dzisiaj potrząsają Europą, więc ja się solidaryzuję z nimi i nie podpisując się pod każdym oczywiście postulatem, w szczególności rolników francuskich czy niemieckich, którzy w dużej mierze także sprzeciwiają się ograniczaniu szkodliwych substancji, które są na przykład rakotwórcze, czy powodują choroby Parkinsona w rolnictwie, w przemyśle rolnym, to pod tym się nie podpisuje oczywiście, ale polscy rolnicy są w innej sytuacji, polscy rolnicy podnoszą te kwestie inaczej, w o wiele mniejszym stopniu. Nie wszystkie substancje też są trujące, nie wszystkie można zastąpić czymś mniej trującym i tak dalej. No, rzecz jest złożona, nie będziemy tu teraz wnikać w to bardzo szczegółowo, ale tło jest takie, że uważam, że jest doskonała okazja, żeby nie tylko pod bieżącym naciskiem rolników i perspektywą utraty głosów rolników i perspektywą brzydkich obrazków z dużych miast, gdzie rolnicy zjeżdżają traktorami i protestują, dostosować się tylko do bieżących postulatów, ale zrewidować te podstawy, z których to wszystko się bierze, no bo jeżeli Unia Europejska dzisiaj z jednej strony ustępuje w kwestii kolejnych wycofań planowanych pestycydów na przykład w rolnictwie, ale poprzednie regulacje wchodzą w życie, dalej oddziałują i utrudniają życie, no to przecież wiadomo, że to wszystko wynika właśnie z tych odrealnionych, fanatycznych, toksycznych celów klimatycznych, które mamy. To trzeba zrewidować i gorąco namawiam polski rząd do tego, żeby w ten sposób do tego podchodził. Nie na zasadzie bieżącej, nie na zasadzie byle do jutra, tylko na zasadzie strategicznej. I Polska, uważam, tu powinna wnieść swój wkład. Oczywiście istnieje napięcie między tym, jak dobrą prasę ma obecny rząd w Europie i jak chce być dobrze dalej postrzegany w Europie, a postulatem wstrząśnięcia Europą i rewizji głębokiej Zielonego Ładu, ale do odważnych świat należy. Jest skądinąd ostatnie wydarzenia pokazują, uważam, próżnia władzy istotna w Europie i głoszę tę tezę zresztą od lat, natomiast ostatnie wybryki Macrona i Scholza dobitnie to potwierdzają w mojej ocenie. Jest duży deficyt przywództwa w Europie. Jest więc okazja, z jednej strony to jest oczywiście zła wiadomość, ale z drugiej jest to okazja dla Polski, żeby się rozepchać i także w sprawie Zielonego Ładu można to zrobić. Bardzo mocno do tego namawiam. A więc protesty rolników, dalece krótko reasumując, wykraczają poza rolnictwo. To jest rzecz o poważnym znaczeniu geopolitycznym. Gra toczy się także o konkurencyjność Europy, o przyszłość Europy, o dobrostan oczywiście rolników, innych grup społecznych, ale docelowo o konkurencyjność Europy, przyszłość Europy i o to, czym Europa będzie w przyszłości. Czy będzie Wielkim Egiptem, czy będzie jednak miała szansę na coś znacznie więcej i przynajmniej będzie spowalniać swoje spadanie na światowe peryferia, zamiast je przyspieszać, bo o tym tu także rozmawiamy. No dobrze, drodzy Państwo. Drugi temat dzisiejszy to starcia na Morzu Południowochińskim. Seria incydentów chińsko-filipińskich w ostatnim czasie, także dość efektowne zderzenie, czy starcie się takie okrętów, statków, przepraszam, na tym akwenie, około 200 km od wybrzeża Filipin, około 1000 km od wybrzeża Chin, w archipelag Spratly. I także niewielkie obrażenia czterech bodajże filipińskich marynarzy potraktowanych działkami wodnymi przez chińskie jednostki. Duża afera międzynarodowa z tego. Filipiny ostro protestują, Amerykanie także. Chińczycy protestują przeciwko nieodpowiedzialnym prowokacjom Filipin, które ich zdaniem wtargnęły i dokonały serii wtargnięć, i także w tym przypadku dokonały wtargnięcia do chińskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, którą Filipiny definiują jako swoją wyłączną strefę ekonomiczną, w związku z czym zachodzi oczywiście sprzeczność w interpretacji tego, do kogo należą poszczególne połacie Morza Południowochińskiego. Chińczycy roszczą sobie prawo do prawie całego tego akwenu, za nic sobie mają rozstrzygnięcie Trybunału Międzynarodowego w Hadze na ten temat, który przyznał tu rację Filipinom. Są zresztą w sporze terytorialnym z szeregiem innych państw regionu i no oczywiście korzystają ze swojej przewagi dotyczącej tego stosunku po prostu sił militarnych, tak, znaczy i ogólnej potęgi. Filipiny przy Chinach nie mają żadnych szans i tylko sojusz z Ameryką i parasol amerykański daje im tu możliwość pójścia na zwarcie z Chinami. Natomiast tak na marginesie, pamiętam kiedyś jednego eksperta, który tłumaczył, że któryś tam konflikt czy aspekt konfliktu na Morzu Południowochińskim będzie rozstrzygnięty przez prawo międzynarodowe. Drodzy Państwo, o naiwności. Doprawdy uważać prawo międzynarodowe za coś równie silnego jak prawo krajowe mogą tylko najbardziej naiwni idealiści i konstruktywiści. To właśnie pokazuje, jak duże znaczenie jest tego także, żeby właściwie operować na poziomie teorii stosunków międzynarodowych, czyli na tym najbardziej generalnym. I rozumieć, że prawo międzynarodowe nie jest niczym porównywalnym do prawa krajowego ze względu na brak rządu światowego, na brak instancji porównywalnej do rządu stającego na straży prawa krajowego, jak wiemy, też nie zawsze doskonale, niczego takiego nie ma w stosunkach międzynarodowych, a już zwłaszcza w relacjach Chin z Filipinami, w związku z czym twierdzenia, że prawo międzynarodowe coś rozstrzygnie, są absurdalne. I oczywiście Trybunał Haski tutaj nie był w stanie przymusić, o dziwo, Chin do posłuszeństwa sobie. Także oczywiście nie żadne prawo międzynarodowe, chociaż argumenty prawno międzynarodowe są ochoczo przez obie strony tutaj używane, rozstrzygnie w tej sprawie, ale stosunek sił. No, Filipiny pod nowym przywództwem prezydenta Marcosa, który w przeciwieństwie do prezydenta Duterte, który zresztą po chińskim zawiedzeniu obietnic, zawiedzeniu jego nadziei, obiecali Chińczycy tam grube miliardy inwestycji na Filipinach, dowieźli tam około 1/10 zaledwie, też już robił korektę z takiej mocno prochińskiej polityki na rzecz bardziej zniuansowanej, no to nowy prezydent Marcos już zdecydowanie stawia na Amerykę i idzie na zwarcie z Chinami i w ramach tego też stara się egzekwować filipińskie roszczenia dotyczące wód, czy filipińskie nieuznawanie chińskich roszczeń dotyczących wód terytorialnych i ekonomicznych, na co Chiny oczywiście reagują, że ani kroku w tył i traktują chwilami nawet brutalnie filipińskie statki. I no cóż, Ameryka może protestować, ale koniec końców niewiele z tym może zrobić. Oczywiście pytanie jest, czy nie dojdzie w związku z tym do czegoś znacznie większego, ale prognozuję, że nie, że to się uspokoi na tym poziomie. Stany Zjednoczone nie są gotowe do dużo większej eskalacji na Morzu Południowochińskim. Może oczywiście być tam jeszcze pewna retoryczna eskalacja, mogą być kolejne incydenty. Będą, z całą pewnością będą i w ogóle Morze Południowochińskie jest miejscem, gdzie incydenty są permanentne, to się nie zmieni, ale jeżeli chodzi o jakąś wojnę, większą eskalację tego rodzaju, czyli dużo potężniejszy kryzys tam, nie sądzę, żeby to było. Chińczycy dysponują ogromną przewagą wobec Filipin, ale też pewnymi niebagatelnymi już przewagami wobec Stanów Zjednoczonych, w związku z czym są w stanie egzekwować swoje roszczenia w praktyce. Ale Morze Południowochińskie to nie jedyne gorące morze obecnie, Morze Czerwone podobnie i tutaj doszło do pewnej ciekawej nowości. Znaczy po pierwsze ciekawej, no tragicznej także. Po pierwsze, zginęły cztery bodajże osoby w niedawnym ostrzale Hutich, którzy twierdzili, że ostrzelali statek amerykański. Amerykanie stanowczo zaprzeczają, że to był statek amerykański, ale istotne jest to, że po raz pierwszy w atakach Hutich zginęła część załogi. Natomiast o wiele Ciekawsze tutaj jest coś, co CNN podało, cytując urzędnika z Ministerstwa Departamentu Obrony, mówiącego, że ci Huti ciągle nas czymś zaskakują i nie wiemy, co jeszcze są w stanie zrobić. Zauważcie Państwo, jakie znamienne słowa. Huti ciągle nas zaskakują, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co dalej zrobią. Czyż to nie znak czasów, w których to w nowym porządku globalnym, jak w mojej książce, w nowym czterobiegunowym systemie światowym, znacznie mniejsi gracze są w stanie wyrządzać takie krzywdy największemu wciąż mocarstwu, w każdym razie największemu wciąż militarnie w skali globalnej mocarstwu. Stany Zjednoczone, supermocarstwo światowe, wciąż starające się stać na straży wolnej żeglugi międzynarodowej, wolnych przepływów międzynarodowych, no tutaj jest boleśnie uderzane przez... Oczywiście nie można rozpatrywać Huti jako działających sam, bo Huti to maleńki gracz, ale Huti trzeba rozpatrywać w łączności z Iranem, a więc średniej klasy graczem, który tutaj prawdopodobnie wspiera na różne sposoby Hutich, prowokuje Hutich, zaopatruje ich w broń i jest mu bardzo na rękę to, żeby amerykańska wiarygodność jako strażnika wolnych przepływów międzynarodowych cierpiała. I cierpi. I Amerykanie nie mają dobrej odpowiedzi na to, ale już ta wypowiedź urzędnika Departamentu Obrony, myślę, że wyższy urzędnik skądinąd nie powiedziałby czegoś tak negatywnego reputacyjnie dla Ameryki. Tej osobie się to wymsknęło, jak sądzę, ale to jest wymsknięcie bardzo charakterystyczne. Nie wiemy, co zrobią i ciągle nas zaskakują. Huti, prawda? Huti, a więc grupa znacząca w Jemenie, kraju jednakowoż no, wciąż targanym wojną domową, wciąż głęboko podzielonym, zrujnowanym straszliwą katastrofą humanitarną, która miała miejsce w wyniku tej wojny w ostatnich latach. Jeden z najbiedniejszych krajów świata. Ludnościowo mniejszy trochę od Iraku, terytorialnie większy trochę od Iraku, więc no żaden gigant światowej polityki oczywiście. Natomiast w pewnej tutaj współpracy niebagatelnej z Iranem są w stanie taką krzywdę robić supermocarstwo i nawet doprowadzać do takiej sytuacji, że w chwili szczerości z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych wychodzi komunikat: nie wiemy, co zrobią, nie wiedzieliśmy, co zrobią, nie dalej nie wiemy, co zrobią i wyraźnie dobrej odpowiedzi nie ma. No oczywiście bombardowania kolejne amerykańskie następują, ale to nie rozwiązuje problemu, ponieważ mamy do czynienia z siłami rozproszonymi, z siłami, które na poziomie swojego dowództwa deklarują, że te ataki ich nie robią na nich większego wrażenia, są gotowi w razie czego do pełnoskalowej wojny, wiedząc dobrze, że to jedna z ostatnich rzeczy, na jakie przywództwo amerykańskie ma dziś ochotę, czyli pełnoskalowa wojna z Jemenem, interwencja w Jemenie. No byłoby to fatalne dla Ameryki z różnych powodów, ale kto wie, czy w pewnym momencie nie będzie musiało do tego dojść, jeżeli tak sprawy pójdą. Tym bardziej Amerykanie powinni, wydaje się, naciskać na Izrael, żeby jak najszybciej zakończył tę wojnę, bo przecież z interwencji brutalnej w Izraela w strefie Gazy idzie ten cały problem. Natomiast po drugiej stronie mamy Chiny, które nie wiem, czy współpracują z Huti, ale wyraźnie zacierają ręce i przyglądają się, przyjmując postawę wyczekującą, bo ta sytuacja pięknie im służy. Były już chwilami zresztą takie, no też nie najlepiej wydaje mi się, świadczące wypowiedzi amerykańskie o tym, żeby Chińczycy oddziałali na Iran, żeby ten oddziałał na Hutich. No, apelowanie do głównego przeciwnika, żeby tutaj pomagał Ameryce w takiej sprawie, no wygląda nie najlepiej, delikatnie rzecz ujmując, ale takie i to oficjalne wypowiedzi wysokich urzędników były. Tymczasem Chińczycy no niewiele sobie z tego robią i przyjmują postawę wyczekującą. Dlaczego mieliby pomagać Ameryce, gdy ta jest grillowana, gdy jej wiarygodność jest poddawana testom i to skutecznym testom weryfikującym chwilami negatywnie przez tak małego gracza. No, cały świat to obserwuje, cały świat wyciąga wnioski. Być może Chińczycy za jakiś czas wjadą na Bliski Wschód na białym koniu, ale na dzień dzisiejszy czekają sobie i spokojnie patrzą, jak tam główny przeciwnik jest grillowany, a oni w zasadzie nic nie muszą robić. I nie ma tutaj znaczenia, drodzy Państwo, większego to, że to nie przede wszystkim statki amerykańskie są obiektami ataku, tylko znaczy nie przede wszystkim statki wiozące tam towary do Stanów Zjednoczonych, prawda, tylko inne. Natomiast to, że Amerykanie wciąż stoją na straży, i to zresztą w każdym sporze na Morzu Południowochińskim już wspomnianym, międzynarodowych przepływów wolnych tak zwanych i szlaków handlowych wszystkich, to US Navy przecież ich strzeże, no to jest tutaj prawdziwą stawką tego przedsięwzięcia. Także no, źle to wygląda dla Stanów Zjednoczonych. Nie jest to rzecz pierwszorzędna, ale jest to takie podgryzanie. Jak jakiś czas temu mówiłem, że Ameryka to dzisiaj trochę taki niedźwiedź podgryzany, nadzany przez wilki. Tutaj Rosja, tutaj Iran, tutaj Houthi, tutaj bojówki w Iraku, w Syrii, prawda? Każdy, który trochę tam kąsa tego niedźwiedzia, a ten stary niedźwiedź po prostu łapie kolejne rany. Cierpi coraz bardziej i tam coraz to pacnie tam któregoś wilka, prawda, i go pokrzywdzi, ale nie jest w stanie odgonić wszystkich. Tak to mniej więcej w tej chwili wygląda i Houthi są jednym z bardziej efektywnych tutaj tych wilków podgryzających niedźwiedzia. Natomiast warto też zwrócić uwagę, co się dzieje w Chinach obecnie. Obrady intensywne, tak zwane dwie sesje chińskiej legislatywy, która jest takim no, zjazdem, oczywiście no, chiński parlamentaryzm to żart z naszej perspektywy, ale w tamtejszej osobliwej ustroju po prostu ma swoje oczywiście znaczenie, oraz czołowego ciała doradczego w sprawie strategicznych priorytetów. I dwie rzeczy, które się wybijają jak dotąd, moim zdaniem, na które warto zwrócić uwagę, to jest zapowiedź wzrostu nakładów na obronność o ponad 7% w tym roku, co jest wyżej niż wzrost PKB planowany, charakterystyczny, a więc wysoki priorytet dla obronności. Ale z drugiej strony jeszcze większą uwagę wydaje się poświęcać nowym technologiom, w szczególności sztucznej inteligencji. I tutaj akurat interesująca otwartość chińskiej propagandy, bo chińska propaganda ostatnio przyznaje się do porażki pewnej, że wciąż mimo licznych wysiłków jest daleko w tyle w AI za Stanami Zjednoczonymi i że nawet może się ten dystans powiększyć, jeśli nie zostaną podjęte zdecydowane działania. Narzekania też na amerykańskie tam Wang Yi, między innymi minister spraw zagranicznych, skarżył się na amerykańskie sankcje, na to, że jak Amerykanie tłamszą Chiny i tłamszą rozwój sztucznej inteligencji w Chinach, także to rzecz także charakterystyczna i myślę, że ofensywy chińskie w obszarze sztucznej inteligencji wkrótce będziemy w związku z tym obserwować. W każdym razie wątek bardzo interesujący, pokazujący też, że no wydaje się, ktoś pytał ostatnio, czy propaganda chińska jest tym samym, co kiedyś była sowiecka. No wydaje mi się, że jest czymś zupełnie jednak innym. Oczywiście potrafi wprowadzać w błąd i niewątpliwie to wielokrotnie to robi, a już zwłaszcza ta wieloletnia propaganda na rzecz tego, że Chiny są takim spokojnym, prawda, pokojowym państwem, które nie szuka żadnych konfliktów, których tylko chce grzecznie tutaj współpracować ze wszystkimi dla pokoju i dobrobytu. To było mistrzostwo dezinformacji strategicznej, które pomogło oszukać nawet Pentagon, nawet, prawda, Waszyngton cały i tak dalej, i uśpiło czujność Ameryki bardzo dobrze, czy przyczyniło się do uśpienia tej czujności, która oczywiście miała swoje także inne przyczyny. To uśpienie czujności to znaczy miało. Natomiast no, to był przykład niezwykle skutecznej propagandy o charakterze dezinformacji strategicznej. Natomiast dość często obserwuję, jak chińska propaganda dość otwarcie mówi o własnych słabościach. I komunikuje, nie musi tego komunikować niby na zewnątrz, ale jednak komunikuje to na zewnątrz. Oczywiście może to służyć temu, żeby uwiarygodnić tę propagandę na inne okazje, ale po prostu pewne rzeczy są, pewna lista rzeczy jest dość otwarcie komunikowana, w tym ostatnio na jednym z istotniejszych źródeł chińskiej propagandy, no pewna słabość Chin w rywalizacji, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ale to znaczy także, że Chiny będą poświęcać o wiele większą uwagę temu, żeby ten dystans nadganiać i żeby tutaj opierać się amerykańskiej presji. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle tytułem mojego wprowadzenia obszernego, tradycyjnie. I przechodzimy do Państwa uwag, pytań. Zamieniam się w słuch tutaj i będziemy dyskutować sobie. Pan Baltazar Gąbka, tradycyjnie pierwszy, gratuluję Panu. Na każdym live'ie Pan zadaje pierwsze pytanie, czyli jest Pan długo przed rozpoczęciem i tutaj wpisuje swoje pytania, uwagi. Dzień dobry Panie Bartłomieju. Czy można stwierdzić, że niemiecki plan Mitteleuropa, przynajmniej w jakiejś części w odniesieniu do Polski, jest realizowany w czasach obecnych? Polska jest rezerwuarem taniej siły roboczej, montownią i odbiorcą technologii i produktów z Zachodu. Przemysł praktycznie zaorany. Nawet teraz kupujemy za chyba 4 czy 6 miliardy złotych granatniki ze Szwecji. Czy polski przemysł nie mógł tego wyprodukować? Czy lobbyści wydeptali te decyzje? Jedyne, co militarnie potrafiliśmy skonstruować przez 30 lat, to kraby. Z każdej dziedziny można mnożyć tak przykłady. Żadnych nowoczesnych technologii. Przemysł został wyparty przez masowe powstawanie galerii handlowych w każdym mieście. Pozdrawiam. Pozdrawiam również bardzo serdecznie. Myślę, że Mitteleuropa to za duże słowo. To był plan hegemonii niemieckiej, twardej hegemonii niemieckiej w tej części świata. Tego Niemcy dzisiaj nie realizują, choćby dlatego, że nie są w stanie. Są słabeuszem militarnym. Niemcy mają dzisiaj mniej niemieckich czołgów niż Polska nawet. Już nie rozpędzam się tutaj w dywagacjach z tym związanych, ale państwo tak słabe wojskowo nie jest w stanie realizować koncepcji Mitteleuropy, którą realizowało kiedyś. Ale oczywiście to nie znaczy, że Niemcy nie mają swoich ambicji i że nie dążą do bycia swego rodzaju kolonizatorem gospodarczym, że nim nie bywają i że nie są. I w odniesieniu do Polski absolutnie tak, były nim po 1989 roku. Nie jako jedyne oczywiście, bo Polska ogólnie podległa takiemu procesowi neokolonizacji wobec niekompetencji czy korupcji dużej części elit, które robiły transformacje. Byłem tego wielkim krytykiem od dawna, od kilkunastu lat. Wielokrotnie o tym pisałem, mówiłem. Także to był proces, uważam, no, pod wieloma względami zły. No, powodujący drenaż kapitałowy, powodujący to, co Pan mówi, brak własnych mocy produkcyjnych, no ale też bez przesady. Moce przemysłu wzrosły wielokrotnie po 1989 roku, tylko problem oczywiście polega na własności tego przemysłu, na tym, gdzie kto ostatecznie zgarnia największe zyski, kto gromadzi myśl innowacyjną, kto tutaj buduje zaplecza i czyje, prawda, techniczne i intelektualne dlatego i tak dalej. Więc uważam, że to zamiast pójść bardziej ścieżką chińską, czyli ochrony pewnych twardych zasobów i otwierania się na kapitał zewnętrzny w sposób dużo bardziej umiarkowany i strategicznie przemyślany, no to wpuściliśmy ten kapitał po prostu szerokim strumieniem, co na dziesiątki lat zablokowało niektóre branże i rozwój pewnych rzeczy, w tym właśnie takiej suwerennej też myśli technicznej, autonomicznej myśli technicznej, ileś potencjałów współpracy, biznes, nauka i tym podobne rzeczy, akumulacje też rodzimego kapitału, także uważam, że to był źle przeprowadzony pod wieloma względami proces. Nie przekonują mnie argumenty, że wysoki wzrost po 1989 roku, bo uważam, że mógł być jeszcze wyższy, a przede wszystkim mogły być trwalsze, bardziej długofalowe podstawy, zdrowsze tego wzrostu. Uważam, że można było zrobić wiele rzeczy lepiej. Ale też no, nie zgodzę się, jeżeli to by Pan sugerował, że jest jakiś obraz nędzy i rozpaczy. Historia cały czas się toczy, jak pokazuje chociażby przykład sektora bankowego, który oddaliśmy swego czasu w ponad 75%. Dziś już jest w ponad 50% Polski z powrotem. Da się to odzyskać, da się odbudować, da się stopniowo przejmować. Zresztą myślę, że czasy będą temu sprzyjały. Sprzyjają już od jakiegoś czasu, nawet głoszący jeden z, prawda, byłych premierów i potem czołowych bankierów, głoszący przez lata, że kapitał nie ma narodowości, potem się i wspierający te inwazje po prostu niekontrolowaną zachodniego kapitału, zewnętrznego kapitału, potem nagle przestawił się na hasło, że jednak kapitał ma narodowość, prawda? No i oczywiście teraz on był głównym głosicielem tego, że żyjemy w takim zabawnym kraju, że za błędy się nie wyciąga żadnych wniosków, ale można się po prostu zrobić wolty o 180 stopni i potem sobie spijać śmietankę, no ale okej, okay, no najważniejsze, że wolta zaszła w dobrym kierunku i dzisiaj już żaden rząd, łącznie z poprzednim rządem PO-PSL, nie prowadzi takiej polityki jak kiedyś wyprzedaży po prostu dóbr narodowych. jest dziś zupełnie inna polityka. Na ile efektywna, to na osobną dyskusję, ale generalna zmiana, uważam, zaszła w bardzo dobrym kierunku i wyglądam kolejnych zmian dalej w dobrym kierunku. Pan Adrian Wiechoczek pyta, jak wobec coraz większej kompromitacji duopolu Niemcy-Francja moglibyśmy wywindować pozycję Polski i szerzej flanki wschodniej w ramach NATO? Czy są jakieś rzeczy, na których można się skupić? No właśnie, tak, uważam, że to jest z jednej strony próżnia władzy będąca i deficyt przywództwa będący złą wiadomością, bo pokazuje, w jak słabych rękach jest dzisiaj Europa, ale z drugiej szansa właśnie dla Polski. Uważam, że absolutnie można wywindować wyżej pozycję Polski. Zresztą dzisiaj byłem w MSZ-cie na spotkaniu z ministrem Sikorskim i przedstawiałem tam też takich 12 punktów, gdzie jak należałoby to zrobić, żeby wywindować pozycję Polski tu i teraz, ale też w perspektywie długofalowej, dwóch dekad około do przodu i zwalczyć o to, żeby najpierw skoczyć o jedną ligę międzynarodową wyżej, a potem o drugą. Żeby była jasność, uważam, że nowy rząd prowadzi politykę zagraniczną mimo rozmaitych słabości powyżej generalnie oczekiwań i jest na całkiem dobrej drodze do tego, żeby skoczyć do wyższej ligi międzynarodowej już wkrótce. Ligi, w której bylibyśmy moderatorem systemu europejskiego, pisałem o tym w książce, systemu regionalnego. Polska odzyskała dzisiaj reputację w Europie, Polska prowadzi dużo bardziej wielowektorową politykę, Polska dostrzega szanse na północy i intensyfikuje relacje z krajami skandynawskimi. To wszystko są rzeczy, które postulowałem, jak niektórzy z Państwa wiedzą, od lat i to się dzieje. Na ile skutecznie w dłuższej perspektywie, to jeszcze za wcześnie oceniać. Jak to będzie zknocone, to będę krytykował, ale na razie pierwsze sygnały są, uważam, bardzo dobre i powyżej oczekiwań. I to warto docenić i na tym warto się opierać i warto myśleć o większej liczbie konkretów, szczegółów. Nie opowiem teraz o wszystkich 12 punktach, o których mówiłem, ale krótko i więzłowato. Polityka północna właśnie jest jednym z elementów, który może wywindować. Propozycja rewizji Zielonego Ładu to jest coś, gdzie powinniśmy, uważam, pójść bardzo, bardzo głęboko, bardzo daleko i tutaj także cisnąć na rolę Polski. Dołączenie do tak zwanej grubej piątki kiedyś, czyli Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, teraz minus Wielka Brytania, gruba czwórka, która uzgadnia większość rzeczy przed szczytami Unii Europejskiej. Absolutnie coś, co można zrobić, co warto podnosić w tej chwili, po czemu jest klimat najlepszy od lat. Warto to zrobić zdecydowanie, żebyśmy byli w tym gronie, bo co zostanie ustalone przez grubą czwórkę, to potem jest już na szczytach trudne do zmiany dla graczy, którzy w niej nie są. Także zawalczyć o to. Profesjonalizacja polityki europejskiej, a więc skończenie z praktyką, gdzie wchodzimy po prostu na boisko w połowie gry, gdzie po prostu odpuszczamy pierwsze etapy pracy nad dyrektywami, a potem się dziwimy, że uderzają w nasze interesy. No nie, antycypacyjnie po prostu od początku musimy uczestniczyć i polski lobbying uprawiać. No i wiele, wiele innych rzeczy, ale w każdym razie uważam, że deficyt przywództwa w Europie jest także okazją dla Polaków, żeby się wybili na większe znaczenie w Europie i to się poniekąd dzieje, natomiast ważne jest, żeby Polska w sposób permanentny została moderatorem, bo teraz mam moderatorskie momenty, przebłyski, żeby w sposób permanentny była moderatorem i żeby była w koncercie europejskim. Tutaj nie będzie oczywiście za duży dystans nas dzieli, żeby działać na równi z Niemcami i Francją, ale poziom porównywany do Hiszpanii, Włoch jesteśmy w stanie, uważam, osiągnąć i o to warto walczyć, absolutnie. Widać, słychać, dobrze. Pan Józef Pająk. Skoro rosyjska machina wojenna coraz bardziej się rozpędza i dzisiaj coraz częściej mówi się o tym, że Rosja będzie chciała rzucić wyzwanie NATO w ciągu kilku lat, to być może Europa powinna właśnie teraz eskalować na Ukrainie, póki Rosja ma związaną armię. Wiem, że to niepopularna opinia, ale czas będzie działał na korzyść Rosji. Co prawda NATO nie jest gotowe, ale Rosja również nie jest gotowa, więc może należy zaryzykować konfrontację, póki nadarza się dobra okazja, bo w przyszłości układ sił może być bardziej dla nas niekorzystny. Problem polega na tym, to by była interesująca hipoteza, gdyby Europa miała potencjał do eskalacji. Problem polega na tym, że Europa kompletnie nie ma potencjału do eskalacji. Europa razem wzięta dzisiaj wydaje na zbrojenia według realnych sum, uwzględniających parytet siły nabywczej, tyle co Rosja. Tylko że Rosja ma jedną zwartą machinę wojenną, przetestowaną w boju i świadomą celów i tak dalej, a Europa ma 27, 28, prawda, armii, z których każda sobie rzepkę skrobie, które w dużej mierze są armiami po prostu defiladowymi, których nie można zgromadzić w prosty sposób na jednym froncie i tak dalej i tym podobne. Produkcja amunicji leży i kwiczy, co pokazuje kompromitacja z niedowiezieniem obietnicy miliona pocisków dla Ukrainy i tak dalej. W związku z czym Europa nie ma czym eskalować, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, znaczy jeden element. Drugi element, potencjał nuklearny po prostu kompletnie nieadekwatny. No pomijając to, że eskalacja oznacza ryzyko pełnoskalowej wojny konwencjonalnej, ale to także oznacza ryzyko wojny nuklearnej na koniec dnia. No, przy potencjale nuklearnym Europa versus Rosja jest liliputem wciąż. Oczywiście możemy się zastanawiać nad eskalacją NATO versus Rosja i Stany Zjednoczone to już zupełnie inna historia, ale też deficyty amerykańskie w obszarze wojsk lądowych są tak duże, że sprawa jest wątpliwa i Amerykanie absolutnie nie chcą eskalować. Nie chcą eskalować. W związku z czym, gdyby poprzednie dekady nie wyglądały tak, jak wyglądały, że Europa się rozbrajała radośnie, po prostu wierząc w wieczny pokój i koniec historii, a że Stany Zjednoczone budowały armię ekspedycyjną do asymetrycznych konfliktów z Irakiem, z Afganistanem, z Jugosławią, prawda, a nie z przeciwnikami porównywalnymi takimi jak Rosja, no to moglibyśmy rozpatrywać różne warianty, jak pan sugeruje, ale nie jesteśmy w stanie po prostu. Brutalna prawda jest, że nie jesteśmy w stanie dzisiaj. Pan Łukasz S. Skąd nagła zmiana kursu wobec Rosji przez Emmanuela Macrona? Czy Francja chce się wybić w Europie i zjednoczyć wokół siebie państwa Europy Środkowej? Czy to jest nagła zmiana kursu? No jest to zaostrzenie kursu, bo zmiana kursu nastąpiła jakiś czas temu, prawda? No Francja bądź to bądź, mimo że tak sobie powiedzmy, no uczestniczy jednak w europejskiej i natowskiej polityce powstrzymywania Rosji, wspierania Ukrainy i tak dalej. Więc ta zmiana zaszła już od lutego 2022. Natomiast to, co ostatnio mówi Macron, no już wypowiadałem się na ten temat wiele razy, no jest na pewnym poziomie błazeństwem, natomiast na pewnym poziomie jest gierką polityczną, jak sądzę, właśnie służącą temu, co pan po trosze sugeruje, czyli przedstawianiu się jako lidera europejskiego w obliczu tego kryzysu przywództwa w Europie, ale też sygnałów niepewności płynących ze Stanów Zjednoczonych. Francja chce tutaj grać swoim potencjałem militarnym, w tym nuklearnym, i przedstawiać się jako lider Europy, w tym Europy Środkowo-Wschodniej, ale to jest żenujące, uważam, szanowni państwo. To znaczy, robienie tego w ten sposób, no jest osłabianiem NATO, jest osłabianiem Zachodu i jest robieniem prezentów Putinowi, dlatego że no, paplanie o niewykluczaniu wysłania wojsk na Ukrainę, a chwilę później w Pradze, gdzie mnóstwo komentatorów się spodziewało, że Macron pojechał do Pragi po to, żeby współuczestniczyć efektywnie w programie ściągnięcia zewnętrznej amunicji dla Ukrainy, którą blokował przez dłuższy czas, żeby po prostu dowieźć wreszcie te milion pocisków po czasie i w oparciu o głównie zewnętrzne zakupy, ale wreszcie dowieźć. Nie zrobił tego, dziś już nie blokuje tego, ale aktywnego uczestnictwa nie potwierdził. Natomiast papla o niewykluczeniu wysłania wojsk. No, drodzy Państwo, no, Francja jest jednym z krajów, które ma najniższy współczynnik w relacji do wielkości gospodarki wsparcia dla Ukrainy. Francja jest krajem, który blokował wspomniane ściągnięcie amunicji i dostarczenie, co skompromitowało nas wszystkich, to miejmy jasność. To Francja za to odpowiada w dużej mierze. Francja jest wreszcie państwem, które ma armię niedostosowaną do walki z Rosją i rozbudowuje ją w kierunku Nie takim, żeby ją dostosować, tylko rozbudowuje głównie potencjał dalszy ekspedycyjny, no, czyli do interwencji w Libii, gdzieś tam w Burkina Faso, być może wiemy o zainteresowaniach Francją swoimi dawnymi koloniami i Afryką generalnie, natomiast no, to nie jest armia, która mogłaby stawić czoła Rosji. W związku z czym słowa Macrona są kompletnie niewiarygodne, a już fakt, że nie były nijak uzgodnione ewidentnie w NATO i natychmiast inni, wszystkie istotne siły w NATO się od nich odcięły, no kompromituje no, zarówno Macrona, jak i niestety też nie najlepiej wpływa na Zachód. Jest prezentem propagandowym dla Putina, który pomaga mu dalej mobilizować Rosjan do tej wojny, do kolejnych wojen z nami także i który także no, pozwala mu zjednywać sobie kraje globalnego południa. Natomiast oczywiście Macron gra swoje gierki, no tylko problem polega na tym, dla jak drobnych gierek tutaj poświęca reputację swoją, NATO i tak dalej. To jest uważam straszliwie żenujące. Pan Roman Guzy pisze, że dziękuję za wspaniałą książkę, czytam jednym tchem. No, dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Życzę dobrej dalszej lektury. Coś mi tu teraz wyskoczyło. Dobrze, już ok. Jakieś okienko mi zasłaniało. Ma bardzo dużo dyskusji tu między Państwem, więc chwilowo mam trudność ze znalezieniem czegoś, do czego mógłbym się odnieść. Oj, teraz mi skoczyło do kolejnych, tam załadowało kolejny pakiet wypowiedzi. Czy może pan powiedzieć, dlaczego od pewnego czasu ma pan negatywny stosunek do Jacka Bartosiaka? Takie pytanie pierwsze znalazłem. No już wiele razy była o tym mowa i niektórzy mi mówią, że za często, chociaż tam nie uważam, że ostatnio często, raz no tam kilka miesięcy to chyba nie jest często, ale pokrótce. No uważam, że Jacek Bartosiak się skompromitował na wielu poziomach. Przede wszystkim tym, że okazał się wielokrotnym plagiatorem. Udokumentowano mu co najmniej 15 plagiatów. Plagiat jest w pewnym sensie eufemizmem dla kradzieży intelektualnej. To jest używanie cudzego dorobku i prawda, na jego plecach, na cudzych plecach po prostu się lansowanie. Że taki proceder jest uważany powszechnie za kompromitujący w krajach cywilizowanych, w krajach typu Stany Zjednoczone, Niemcy, Belgia nawet. Po prostu takie rzeczy to jest raczej koniec po prostu kariery intelektualnej, koniec kariery eksperckiej, akademickiej czy dziennikarskiej. To jest totalna kompromitacja i dyskwalifikacja. Uważam, że powinniśmy, w Polsce nie, natomiast uważam, że powinniśmy być cywilizowanym krajem, a nie bantustanem intelektualnym i dlatego to jest ważne, żeby potępiać takie rzeczy i odcinać się od tego. Natomiast no, oprócz tego no, Jacek Bartosiak po prostu od jakiegoś czasu stał się niepoważnym analitykiem w mojej ocenie. Głosi absurdalne tezy, na których krytykę merytoryczną nijak nie reaguje, co jest dowodzi moim zdaniem, że to jest przedsięwzięcie biznesowe, a nie intelektualne. No, opowiadanie bredni o trzeciej wojnie światowej, o skalowalnej wojnie światowej, wymysłów kompletnych po prostu. Tak samo ostatnio udawanie, że słowa Macrona to jest jakaś realna perspektywa wysyłania wojsk na Ukrainę i musimy tu wszyscy się teraz po prostu debatować i czytać Strategy and Future. No, drodzy Państwo, no, to są niepoważne rzeczy. To są niepoważne rzeczy. A kiedyś Jacek Bartosiak był intelektualną petardą. Był po prostu jednym z najbardziej przenikliwych, najciekawszych myślicieli dotyczących spraw międzynarodowych, tylko zdegenerował się strasznie, no, w mojej ocenie. Strasznie. Także dlatego, no, skoro pan chce wiedzieć, to odpowiadam. Tylko Putin kilkoma rakietami może was obudzić, pisze pan Piotr Naborczyk. No, oby tak nie było, oby tak nie było. No, Europa się stopniowo budzi, prawda? Stopniowo się budzi. Tak więc, no tylko za wolno. Za wolno. No dobrze, jakieś ostatnie pytanie i kończymy, drodzy Państwo. Świetna książka, tu pan Roman pisze, dziękuję. Bardzo dużo dyskusji i nie wiem do czego się. Do czego się tu mogę odnieść? Dobrze. Na tym skończymy chyba. Drodzy Państwo. Dobrze, jeszcze tu pan Łukasz S. pyta, jak pan myśli, po co naprawdę Tusk i Duda lecą do Waszyngtonu? No, zobaczymy, po owocach ich poznamy. Natomiast myślę, że interesująca zagrywka Bidena. Niektórzy tu wieszczyli, że to jakaś złowroga bardzo akcja polegająca na tym, żeby przymusić Polaków do przymuszenia z kolei Ukraińców do pokoju. Zobaczymy. Nie sądzę, żeby to było na tym etapie już teraz. Natomiast myślę, że może to być również rozumiane jako gest starający się zaadresować problem polskiej polaryzacji i to, że są dwa istotne ośrodki w kwestiach ukraińskich w Polsce i niewątpliwie prezydent Duda wciąż pozostaje istotnym ośrodkiem i jego tutaj rola dotychczasowa czyni go niewątpliwie niebagatelnym czynnikiem, jako głównodowodzący sił zbrojnych na czas wojny, jako po prostu odpowiedzialny za część polityki zagranicznej i obronnej mniejszościową, ale jednak jest nie do zbagatelizowania, więc być może chodzi o to, żeby wypracować jakieś elementy wspólnego stanowiska. W jakim kierunku? Zobaczymy. No myślę, że ryzyko takie, że rzeczywiście Amerykanie dojrzewają do tego, żeby sprzedać jako sukces wyborczy jakiś pokój na Ukrainie, istnieje, natomiast nie widzę na dzień dzisiejszy możliwości przesądzenia, że to już zaszło. Piłka w grze, zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za dziś. Ciekawa dyskusja, jak zwykle, chociaż dzisiaj miałem większe niż zwykle kłopoty tutaj z przekopaniem się przez ogromną ilość Państwa różnych wypowiedzi między sobą, ale nic nie szkodzi. Pytań i tak duży nadmiar, trochę mi tam przeskakiwało. Mniejsza z tym. Dzięki za dziś, dobra dyskusja. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wspierajcie nową Konfederację, jeśli uważacie, że jest wartościowa. Do zobaczenia za tydzień. We wtorek o 17:00 pomówmy realnie. Kolejny gość, rozmowa z nim. W środę powinien być mój kolejny komentarz, a poza tym w Nowej Konfederacji codziennie nowa dawka wiedzy na tematy najważniejsze, strategiczne z pozycji niezależnych. Zapraszam serdecznie. Pozdrawiam Państwa. Do zobaczenia.